Dobry wieczór. Witam serdecznie na podcaście wieczorową porą. Dzisiaj porozmawiamy o finansach jak co dwa tygodnie. Nazywam się Grzegorz Błaszczyk i poprowadzę dzisiaj ten podcast. Jestem inwestorem, jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę Ferinvest, której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach. A w dzisiejszym odcinku powiem kilka słów o tym, jak zmieniły się rynki finansowe przez rok od wybuchu wojny na Ukrainie. To będzie pierwszy temat, a drugi temat też bardzo na czasie, a mianowicie, co ciekawego ma nam do przekazania jeden z najsłynniejszych i chyba najskuteczniejszych inwestorów na świecie, Warren Buffett. Niedawno opublikował swój coroczny list do akcjonariuszy Berkshire Hathaway, więc też co nieco powiem, co tam ma nam do przekazania, bo jego listy zawsze są skarbnicą wielu ciekawych rzeczy dla inwestorów, ale myślę też dla każdego. Dobrze, nie przedłużając, powiem o tym, co właśnie zmieniło się na rynkach finansowych, co się wydarzyło przez te 12 miesięcy od wybuchu konfliktu. Kilka dni temu mieliśmy rocznicę tego wydarzenia, które nadal trwa za naszą wschodnią granicą. Ale tutaj będę mówił nie o samym konflikcie stricte, tylko jak on wpłynął na rynki finansowe, na surowce, na waluty. O tym będzie właśnie ta pierwsza część. Jak myślicie, czy takie surowce jak gaz ziemny, ropa, pszenica podrożały przez 12 miesięcy wojny? Jeżeli ciekawi Was odpowiedź, to za chwilkę ją usłyszycie. Zacznę od gazu ziemnego, który, jak wiadomo, jest jednym z głównych surowców energetycznych na świecie, w Europie. Który tutaj zyskiwał w ostatnich latach na znaczeniu poprzez to, że wiele krajów odchodziło od węgla, i poprzez to bardziej skupiało się na gazie ziemnym. I on nabrał jeszcze większego znaczenia właśnie poprzez tą transformację energetyczną, która miała się odbyć w Europie i pewnie na całym świecie. Wraz z wybuchem wojny cena tych kontraktów, które są takim głównym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o cenę gazu w Europie, są to kontrakty TTF holenderskie. Przed wojną można było kupić za około 70 euro megawattogodzinę, bo tak w takich jednostkach jest przeliczany gaz ziemny. I w momencie wybuchu z tych 70 euro skoczyły prawie trzykrotnie do około 200 euro. Także wzrost był szokujący. Później troszeczkę to spadło, nawet poniżej 100 dolarów, ale takie największe zwyżki cen tego błękitnego paliwa były w lato, konkretnie w sierpniu, gdy w całej Europie wydawało się, że może nie starczyć tego gazu, że mają wszyscy za małe zapasy, i ta cena drastycznie, drastycznie rosła. Tutaj wszyscy uzupełniali te zapasy przed nadchodzącą zimę. Mówiło się o kryzysie energetycznym, mówiło się, że tutaj Europa zamarznie bez tego paliwa. No ale co się okazało, no mamy dość ciepłą zimę. Udało się wielu krajom sprawnie tutaj znaleźć alternatywne źródła eksportu teraz tego surowca. No, wszyscy są w niego dość dobrze zaopatrzeni. No i też dlatego te ceny gazu bardzo mocno spadały. I co ciekawe, tutaj właśnie odpowiem na to pytanie, które zadawałem przed chwilą. Te ceny spadły znacznie poniżej poziomów tych, które były przed wojną, bo aktualnie no, cena gazu wynosi około 50 euro. Przed wojną było 70, można powiedzieć, plus minus spadło o 30 kilka, 40%. No ale czemu jednak tutaj nasze rachunki za gaz są tak wysokie pomimo tego spadku? No niestety tutaj decydujący jest pora, kiedy no, wiele firm zaopatrywało się w błękitne paliwo. No, wielu dostarczycieli gazu towarowało się właśnie w wakacje, kiedy te ceny były najdroższe. No i niestety no, po tych cenach nam ten gaz sprzedają, dlatego wielu przedsiębiorców, wielu użytkowników, konsumentów gazu no, odczuwa te zwyżki tak bardzo. Mimo tego, że właśnie kontrakty cen gazu no, są znacznie poniżej wysokości, która była przed wojną. No i co ciekawe, tutaj jedną z gospodarek, które najbardziej uzależniły się od gazu ziemnego, dążyły do tego, no, przed konfliktem, no, były Niemcy. Oni zamykali kopalnie, nawet zamykali elektrownie atomowe, no bo przecież tutaj wspólnie z Rosją budują Nord Stream. No, jak na tym wyszli? Myślę, że wszyscy wiemy, no to właśnie nasz zachodni sąsiad, no dla niego największym wyzwaniem było to, żeby zaopatrzyć się w ten gaz i jak najmniej go musieć z Rosji sprowadzać. No przejdę teraz do kolejnego surowca, a mianowicie do ropy naftowej. Na początku taka ciekawostka, że w ostatnich 20 latach ropa, która trafiała do Polski, w 87% pochodziła z Rosji. Widać, jak mocno w ostatnich 20 latach, jeżeli chodzi o ropę, byliśmy uzależnieni od tego hegemona. No, całe szczęście, patrząc przynajmniej na to, co podaje w ostatnim czasie PKN Orlen, mówią, że aktualnie 70% ropy naftowej dla wszystkich rafinerii, które ma koncern, no bo nie tylko w Polsce, ale działa też na Litwie, w Czechach. No i 70% tej ropy pochodzi z kierunków innych niż rosyjski, czyli około, no jeszcze te 30% ropy jest dostarczane przez Rosję. No a co ciekawe, no tutaj sam koncern Orlen od początku wojny zrezygnował z dostaw ropy tej rosyjskiej drogą morską. Dane pokazują, że chociaż no jak to w ogóle wpłynęło na Rosję jako ogromnego eksportera ropy, no jej gospodarka no mocno stoi na tym surowcu. No i okazuje się, że chociaż no tutaj całkowita wielkość eksportu rosyjskiej ropy no nie została zmniejszona, to, co można było przypuszczać, zmniejszyła się liczba krajów, które odbierają tą ropę od Rosji. Pod koniec 2021 roku największymi eksporterami ropy z Rosji były Chiny i Holandia. No, one importowały po kilkanaście procent, odpowiednio Chiny 18% i Holandia 15% całego rosyjskiego eksportu ropy. No a pozostała część, te plus minus 67%, była eksportowana do 24 innych krajów, przy czym żaden z nich nie stanowił więcej niż 8% tego eksportu. No a co się wydarzyło rok później, pod koniec zeszłego roku 2022, Rosja eksportuje ropę już tylko do 11 różnych krajów. No te proporcje też do kogo eksportują znacznie się zmieniły, bo już co oczywiste, tutaj Europa nie ma dużego udziału. No ale Rosja znalazła sobie nowych, dużych nabywców, nowe gospodarki, które bardzo potrzebują paliwa, żeby rozkręcać swoje gospodarki, a mowa tutaj o Indiach. Aktualnie ponad 1/3 swojego eksportu ropy tutaj Rosja kieruje do Indii, no a 28% do Chin, czyli Chiny też znacznie zwiększyły eksport ropy, no i można powiedzieć, że też dzięki temu popytowi właśnie ze wschodu, czy też no, patrząc na całą Rosję, to z południa Rosji, no tutaj tam się przeniósł. No i gdyby nie to, to pewnie znacznie gorzej byłoby z gospodarką rosyjską. Nie jest pewnie najlepiej, ale, no, ale jeszcze tutaj jakichś dużych perturbacji nie widać. No, no i mogłoby się wydawać, że ten brak wielu krajów, bo aktualnie tutaj do 11 krajów eksportuje Rosja, tak jak mówiłem, ropę, no jest złe dla przemysłu, no ale ta cena rosyjskiej ropy jest oczywiście również mocno przeceniona w porównaniu z tą ropą Brent z Morza Północnego. No ale dzięki temu, że jest w takiej ilości tutaj możliwość dostarczania właśnie do Indii i Chin, to ta ropa właśnie tania dla Chin i Indii jest bardzo wartościowa. No bez niej tutaj, no ta ropa napędza te gospodarki, no, z innych kierunków, zarówno Indie i Chiny, no sprowadzając ropę, miałyby ją znacznie, znacznie droższą. No, gdyby z innych krajów eksportowały, no to wiadomo, że byłyby te ceny aktualnie to gdzieś tam w okolicach $80 za baryłkę. Co tutaj jeszcze o tej ropie mógłbym powiedzieć? No co ciekawe, mimo że ta ropa Ural jest sprzedawana no, z takim dużym dyskontem, z niższą ceną niż ropa Brent, niż to też było przed inwazją, ale no, wiele tutaj wskazuje na to, że Rosja cały czas no, zarabia jednak więcej niż gdzieś tam widać, jak wyglądają ceny tej ropy. No jak to się dzieje, ponieważ no, Rosja sprzedając do Chin i Indii tutaj zarabia także na takich usługach jak ubezpieczenia, spedycja wraz z tą ropą i z danych analityków no, Rosja może zarabiać $60 za baryłkę, uwzględniając właśnie te wszystkie opłaty zamiast $38 za baryłkę, czyli cenie, po której no, niby sprzedawany jest ten surowiec. No a co się dzieje z ceną samej tej ropy Brent, no, główne tutaj rodzaje ropy, które widzimy też ich różne postacie na rynkach finansowych, ropa WTI, czyli ta teksańska, można powiedzieć, i ropa Brent. Odniosę się tutaj do ropy Brent, która głównie pochodzi z Morza Północnego. No ona, no cena ropy też spadła, patrząc no, o kilkanaście procent, patrząc na ceny sprzed wybuchu wojny. No a tutaj też można sobie zadać pytanie, ale dlaczego na stacjach benzynowych tego nie widzimy? No, faktem, że tutaj no, składników ceny Ceny ropy na stacjach benzynowych jest więcej niż tylko sama cena zakupu. No jednym z takich czynników jest między innymi no też droższy dolar, bo on w stosunku do złotego około 10% podrożał przez ten ostatni rok. Przejdę teraz do kolejnego surowca, a mianowicie do węgla. No i tutaj była tendencja, żeby odchodzić właśnie od tego źródła energii. No wiadomo, że polska gospodarka cały czas stoi na węglu, są cały czas, no wtedy jeszcze przed wojną, jeszcze mocniejsze naciski ze strony Unii Europejskiej, żeby od węgla odchodzić. I tak jak już mówiłem, no przodowały w tym Niemcy, które tutaj Nord Stream 1 wybudowały, dwa był w trakcie budowy, no i ten popyt wydawało się, że będzie się zmniejszał. Jednak to, co się wydarzyło, wojna i kryzys energetyczny, który wisiał w powietrzu, no pokazały no, takie atuty tego węgla. No i po niego zaczęło sięgać wiele państw, żeby mieć większą stabilność energetyczną. No i w tym roku ten węgiel dalej będzie dominował przede wszystkim no, w Polsce. To jest oczywiste, że dalej tutaj wiele gospodarstw domowych będzie tutaj też korzystało z tego węgla. No ale co ciekawe, no, wydobycie w polskich kopalniach spada no, nieznacznie, ale zawsze tutaj w 2022 roku około 2 miliony ton w porównaniu z 2021, w którym to wydobyliśmy w Polsce 55 milionów ton. No, rosyjskie embargo na węgiel na pewno będzie utrzymane, więc no, tutaj Polska, no, Unia no, będzie zmuszona coraz więcej importować tego węgla od innych dostawców. No, co ciekawe, no, Polska bardzo dużo importuje węgla z Kolumbii. No a cała Unia Europejska pewnie od takich krajów jak Australia, Indonezja, no Stany Zjednoczone, oczywiście RPA. No cały czas tutaj zapotrzebowanie na energię na świecie nie maleje, mocno rośnie, więc ten węgiel myślę, że dalej będzie ważnym surowcem. Nie tylko tutaj w najbliższych tam miesiącach czy kwartałach, ale przez dłuższy czas będzie na jednym z kluczowych surowców. Okej, tutaj myślę, że o węglu powiedziałem dużo, ale też, żeby Was nie zanudzić tym wszystkim, przejdę teraz do innego surowca, mianowicie do pszenicy, tak? Rosja, Ukraina. Które są w tym konflikcie, one są uznawane za takie spichlerze świata. No, bardzo dużo eksportu z Rosji, Ukrainy, pszenicy płynęło szczególnie do najbiedniejszych afrykańskich krajów. No i wraz z wybuchem wojny, no, co oczywiste, ta cena pszenicy bardzo wzrosła, no, ze względu na te utrudnienia z transportem, ze względu na obawy, co będzie w lato zeszłego roku podczas żniw, bo na pewno w wielu miejscach na Ukrainie no, takich tradycyjnych, standardowych żniw nie będzie można odbyć. No i te ceny wzrosły prawie dwukrotnie. No i tutaj wzrosty cen żywności przez to, tak, no wiadomo, że pszenica w wielu tutaj produktach spożywczych jest używana, więc tutaj wzrost samej pszenicy, wzrost no, cen energii, no to wszystko oczywiście wpłynęło mocno na inflację, no zarówno w Europie, ale też myślę, że można powiedzieć, że na całym świecie, no w szczytowym momencie ceny pszenicy wynosiły 1350 dolarów za buszel. No i to oznaczało tutaj
przebicie tych poziomów, które podczas poprzedniego dużego kryzysu gospodarczego z 2008 roku były, no ale te ceny, tak jak mówię, się już mocno unormowały. Aktualnie są już znacznie poniżej $800. No, czyli można powiedzieć, że to są podobne poziomy niż te sprzed wybuchu wojny. Więc tutaj też w tym elemencie jest duża stabilizacja. No oczywiście, że jednym z czynników, które miały wpływ na to, że te ceny spadły, no było zawarcie tej umowy, żeby Ukraina mogła transportować zboża drogą morską. To no, ten główny kanał eksportu Ukrainy odblokowało. No, myślę, że ta umowa zostanie dalej przedłużona. No, jeżeli tutaj będzie sytuacja na Ukrainie się uspokajać, czy może tutaj przechylać na stronę ukraińską, wówczas jest możliwa tutaj dalsza presja na spadek tych cen. Przejdziemy teraz do tego, co jest mi najbliższe, a mianowicie powiem, co się wydarzyło na giełdach, na akcjach przez te ostatnie 12 miesięcy, bo no, trzeba przyznać, że był to rok ciekawy, rok, w którym było bardzo dużo zmienności, no i wiele osób zastanawiało się, jaki tutaj ten atak Rosji na Ukrainę będzie miał wpływ dla rynków finansowych. Można powiedzieć, że globalne rynki okazały się ciut bardziej no, tutaj odporne na tę wojnę niż się obawiano. No, był okres paniki. Wiadomo, że zeszły rok był dość słaby, jeżeli chodzi o rynki finansowe, ale tu jeżeli mówimy w kontekście całego 2022 roku, ja teraz się skupię na tych 12 miesiącach właśnie od wybuchu wojny, więc no te wyniki uwzględniają również prawie 2 miesiące tego 2023 roku. No, ta panika była, no ale później jakby rynki finansowe już no, mniej na tą wojnę patrzyły, bardziej tutaj o tym, co się dzieje, decydowała czy polityka Fedu, czy Chiny i kwestia tutaj zdjęcia tych pandemicznych restrykcji. Co ciekawe, no, przez te ostatnie 12 miesięcy bardzo, no to może nie bardzo, ale dobrze radziły sobie giełdy na zachodzie Europy. Hiszpański IBEX 35 zyskał 8%, Kakaron francuski wzrósł ponad 7%, brytyjskie FTSE 100 6%, DAX niemiecki, jeżeli ktoś nie zna tego indeksu, 5%, no to jest Europa Zachodnia, jak widać, no gdzieś no, na pewno to miało wpływ, przede wszystkim wzrosty pod koniec zeszłego roku, styczeń również był bardzo dobre, ale jak widać, no tutaj można powiedzieć, że gdzieś tak obronną ręką te rynki zachodnie i giełdy zachodnioeuropejskie wyszły. No ale wiadomo, no tutaj najbardziej ludzie zastanawiali się, co się stanie z rynkiem akcji w Rosji. No to tutaj, co myślę, oczywiste. No, najwięcej ta giełda straciła, MOEX rosyjski, no prawie 30% jest do tyłu. No i tak jak mówię, jest to dość oczywiste. No, no też trzeba przyznać, że słabiej radziły sobie giełdy amerykańskie. W tym okresie S&P 500 straciło 7%, no, dwa razy więcej stracił Nasdaq Composite. Czy tutaj Hang Seng, one około 14%, no, podobnie jak zresztą jak nasz rodzimy WIG20, on też właśnie przez ostatnie miesięcy jest około 14% poniżej kreski. No wiadomo, że Polska też polska giełda na tym potraciła. No, wielu inwestorów obawiało się, co się wydarzy. Jesteśmy tutaj krajem przygranicznym, który no, jest blisko tego konfliktu, więc jakieś tu obawy, można powiedzieć, że były uzasadnione. No ale jakby spojrzeć tak na C 12 miesięcy, no może się wydawać, że gdzieś tutaj to, co jeżeli chodzi o to ryzyko geopolityczne, to inwestorzy no tak bardzo nie patrzyli na nie przez cały czas konfliktu. No, to przede wszystkim ten szok na samym początku, to na pewno było odczuwalne. No a co się na jakie akcje najwięcej dały zarobić? No, przejdę do takich oczywistych spółek. No, przede wszystkim no, koncerny zbrojeniowe przez ostatnie 12 miesięcy dały fajnie zarobić i na przykład niemiecki koncern Rheinmetall wzrósł o 160%. Jest on producentem między innymi czołgów Leopard, no i też wielu komponentów do budowy wozów bojowych. Jeżeli chodzi o akcje innej niemieckiej spółki Hensoldt, no ona dała zarobić prawie 120%. Oni są producentem systemów elektronicznych do przemysłu obronnego. Jeżeli chodzi o giełdę brytyjską, tutaj BAE System, inna spółka zbrojeniowa, ona tutaj produkuje bojowe wozy piechoty Bradley, czołgi Challenger 2, łodzie podwodne, atomowe łodzie podwodne Royal Navy. No i jej akcje są warte o 50% więcej niż przed wojną. Jeżeli przeniesiemy się za ocean, to tutaj z branży zbrojeniowej mamy na przykład akcję Lockheed Martin. Oni produkują samoloty F-16, no i one zyskały 25%, czy też General Dynamics, która produkuje między innymi czołgi Abrams, zdrożało 10%. No, wydawać by się mogło, że no, w porównaniu z tymi wzrostami tych spółek zbrojeniowych w Niemczech, no, te wzrosty spółek amerykańskich są takie dość średnie, no, ale trzeba brać pod uwagę to, że tutaj cała giełda amerykańska dość słabo wyglądała. No a co się działo na naszym podwórku? Tutaj na uwagę zasługuje Lubawa, czyli no, producent między innymi kamizelek kewlarowych. No, oni urośli o 161%. No, a inna spółka, która zajmuje się produkcją obuwia militarnego, Protektor, zyskał znacznie ponad 100%, około 117%. Tyle, jeżeli chodzi o rynki akcyjne. No ale co tutaj się jeszcze działo na rynkach walutowych? Jakie waluty najbardziej zyskiwały przez ostatnie 12 miesięcy? No i tak, co ciekawe, przez ostatni rok rubel wzrósł o 6% wobec dolara. To umocnienie no, jest spowodowane głównie załamaniem importu do Rosji i jakby ograniczeniami, jakie tam jest w przepływie tego kapitału. No ale tutaj patrząc na to, co działo się w Stanach i na to, co robił Fed, bardzo dynamicznie podwyższając stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj na rynkach walutowych trzeba przyznać, że królował dolar i wobec niego no, praktycznie wszystkie, prawie że wszystkie waluty świata traciły. Tak, no, że złotówka straciła, no to jest jakby oczywiste, odczuwalne. Nasz złoty osłabił się o prawie 10% wobec dolara. No, podobne spadki tutaj, czy korona szwedzka, funt brytyjski prawie 11%. No, najgorsza wobec dolara była lira turecka, która straciła około 27%. Dobrze, myślę, że tutaj wszędzie mówią o wojnie. Jest to bardzo chwytliwy dla mediów temat. No, też od tego zacząłem, ale przejdę teraz do tematu, który no, wydaje mi się znacznie bardziej ciekawszy, znacznie bardziej edukacyjny, a mianowicie do listu Warrena Buffetta. Teraz nadeszła. No, mieliśmy dokładnie 2 dni temu, ostatnią sobotę lutego, i co roku właśnie w tym terminie Warren Buffett publikuje swój list do akcjonariuszy Berkshire Hathaway. Jako taką ciekawostkę może podam, że jest to, bo analizuje się ten list pod różnymi względami, jak się okazuje. Jest to najkrótszy list w historii, który napisał Warren. Publikuje go od 1977 roku. No i poprzedni, najkrótszy, to był właśnie ten pierwszy, no, w tym tegorocznym, który opisuje to, co się działo w spółce w 2000 i w gospodarce w 2022 roku. No, miał najmniej słów. Tak policzono. Że właśnie, no, więc tutaj mocno widać też taką tendencję spadkową, jeżeli chodzi o długość tych listów, także tu było około 4 chyba tysięcy słów, jak policzono, a zdarzały się listy, w których no, przekraczał. Raz tak naprawdę przekroczył 20 tysięcy słów w 2014 roku, i tak od tego 2014 roku co roku tutaj ta objętość spada, ale tutaj nie jest ważna jakby objętość, ważna jest treść, i ona jak co roku jest bardzo ciekawa. Oczywiście nie będę wam tutaj tłumaczył, bo na pewno sobie możecie znaleźć spokojnie już tłumaczenia, chyba że wolicie w oryginale przeczytać cały ten list po angielsku, także ja całego nie będę tłumaczył, czy też nie będę całości streszczał. No, postanowiłem się skupić na tych najbardziej według mnie interesujących wątkach, a myślę, że jest ich kilka. No, pierwszą taką rzeczą, która jakby można powiedzieć, mnie zaciekawiła. No, co też no, mocno jakby odzwierciedla nastawienie Warrena Buffetta i Charlie'ego Mangera, którego no, też nie należy w tym wszystkim pominąć, bo on tutaj też bardzo mocno odciska swoje piętno na samym Buffetcie i na spółce Berkshire Hathaway. No i Warren Buffett powiedział, że Charlie i ja nie wybieramy akcji, wybieramy biznesy. I to samo zdanie, mimo że wydaje się krótkie, proste, no daje dużo, dużo do myślenia. Nie chodzi o to, żeby patrzeć właśnie na to, jak zachowują się dane akcje, tylko trzeba zobaczyć, jaki biznes za tą nazwą, którą ktoś może zobaczyć w tabelce, jaki tam biznes stoi i czego dotyczył. No, sam Warren Buffett też, on mimo tak świetnych wyników, jeżeli chodzi o inwestycje, no jest wobec siebie krytyczny, no i podkreślał, że tutaj no, popełnił przez lata bardzo dużo błędów. Wspomina tutaj również o biznesach, które przez lata kupił. One już nie istnieją, bo społeczeństwo nie chciało ich produktów. i mówi tutaj o takim fenomenie, przywołuje właśnie kreatywnej destrukcji. Co tutaj ciekawego jeszcze Warren Buffett mówi? No, tak jak mówiłem, podkreśla właśnie to, że nie zawsze ma rację i pisze, że poprzez 58 lat zarządzania, jak to on określił, większość jego decyzji alokacji kapitałów nie była lepsza niż taka sobie, tak to można przetłumaczyć. No i w wielu przypadkach jego złe posunięcia zostały uratowane tylko dzięki dużej dawce szczęścia. Także no tutaj też tą rolę szczęścia jakby pokazuje, no ale uważam, że to troszkę jest zbyt krytyczny wobec siebie. No i mówi, że tak naprawdę takie świetne decyzje, no było ich kilkanaście, czyli no, mówi, że takich spółek wynalazł no jedną na 5 lat, ale to pokazuje u niego tą siłę, tą przewagę długoterminowego podejścia do inwestowania, co jest jakby no jednym z ważniejszych postulatów właśnie Warrena Buffetta. On tutaj na krótko nie kupuje. Jak już kupi jakąś no spółkę, jakiś biznes, jak to mówił, to no to raczej na lata, albo nawet można powiedzieć na dziesięciolecia. No następnie tutaj opisuje swoje inwestycje sprzed prawie 30 lat, no, w duże międzynarodowe korporacje Coca-Cola i American Express. Mówi o tym, że w sierpniu 1994 roku zakończył 7-letni okres nabywania akcji Coca-Coli za prawie 400, przepraszam, 400 milionów akcji kupili, które kosztowały 1,3 miliarda dolarów. No i wtedy, nabywając ten 1,3 miliarda dolarów akcji, one dawały dywidendę w postaci 75 milionów. No a w roku ubiegłym, jeżeli chodzi o dywidendę z samej Coca-Coli, no to było 704 miliony dolarów. No, tak jak on to mówi, że te dywidendy cały czas rosną, no i on spodziewa się, że to jest bardzo pewne, że dalej będą rosły. Jeżeli chodzi o drugą spółkę, American Express, tak jak on to mówi, jest to dość podobna historia. Zakończyli nabywanie akcji w 1995 roku i kupili je no, za podobną kwotę, właśnie 1,3 miliarda dolarów. No, wtedy dywidendy, które otrzymywali z American Express, wynosiły 41 milionów dolarów. Teraz to są 302 miliony dolarów. No i czemu to przytacza? Mówi, jakby to wyglądało, zakładając, że w latach 90. właśnie popełniłby błąd inwestycyjny i kupił jakąś spółkę no, za podobną wielkość, właśnie to 1,3 miliarda dolarów. No i ta spółka nie przyniosłaby ani zysku, ani straty, po prostu miała tą samą wartość w 2022 roku. No to taka spółka znaczyłaby obecnie 0,3% wartości netto Berkshire Hathaway i gdzieś dywidendy by dawały według ich obliczeń 80 milionów dolarów. Tutaj zarówno Coca-Cola, jak i American Express aktualnie to stanowią około 5% wartości Berkshire Hathaway. I tutaj jest jedno chyba z najciekawszych zdań, które Warren Buffett nam przekazał. Pisze, że to jest taka lekcja dla inwestorów, że chwasty więdną tracą na znaczeniu, gdy rozkwitają kwiaty, że z biegiem czasu wystarczy tylko kilku zwycięzców, by zdziałać cuda. I to takie zdanie, to takie porównanie, szczerze mówiąc, bardzo mi się podobało. W następnej części Warren Buffett tutaj uderza w takie tony, mówi troszeczkę o manipulacjach, które dzieją się na rynkach finansowych. On przed nimi ostrzega, przed manipulacjami, jeżeli chodzi o różne wskaźniki finansowe przez menadżerów spółek. No, patrząc na taki wskaźnik jak wysokość zysków operacyjnych, no on uważa, że on może być łatwo manipulowany. No a tutaj wielu CEO i dyrektorów uważa takie manipulacje za pozytywne, co no tutaj no mocno nie podoba się Buffettowi oczywiście i uważa, że takie manipulacje są po prostu obrzydliwe. No, jak to można by tak powiedzieć, że powiedział, że ta działalność jest obrzydliwa. No i nie wymaga ona żadnego talentu do manipulowania liczbami, że wymagane jest tylko głębokie pragnienie dokonania oszustwa. No i tutaj przytaczał tutaj oszustwo jednego z CEO, który mu to opisywał, no i według Warrena Buffetta no, tego typu rzeczy są jednym z większych wstydów, jeżeli chodzi o kapitalizm. No tak, no wiadomo, że Warren Buffett uwielbia liczby. Sam Liz oczywiście też są tutaj zawarte dane, jest trochę rzeczy o różnych wskaźnikach, chociaż no pisze, że on się lubuje w tych liczbach, no ale ma świadomość, że wielu tutaj nabywców jego akcji, jak to mówi, wielu posiadaczy Berkshire Hathaway, którzy mają setki milionów, czy nawet w miliardach dolarów można liczyć, nigdy nie sprawdzali tutaj tych wyników finansowych, co jest wydaje mi się dość ciekawe. No, ale tutaj oni po prostu wiedzą, że zarówno Buffett, jak i Charlie Munger wraz z rodzinami, bliskimi przyjaciółmi, którzy też mają istotne pozycje w Berkshire Hathaway, no traktują ich pieniądze tak samo jak własne. No i to jest taka obietnica Warrena Buffetta. Dlatego te osoby no nie muszą, powiedzmy, się tym martwić, albo się nie martwią tym, żeby patrzeć, co tam się dzieje w tych bebechach. Nie czytają tutaj bardzo dokładnie raportu i nigdy tego nie robiły. No, co tutaj ciekawego jeszcze Warren Buffett mówi? No, przytacza tutaj wyniki spółek S&P 500 za 2022 rok i mówi, że z tych 500 spółek tylko 128 zarobiło więcej niż 3 miliardy dolarów lub więcej. No oczywiście wśród tych spółek jest Berkshire Hathaway, że z tych 500 spółek S&P 500 23 poniosły stratę. No a Berkshire Hathaway jest największym udziałowcem 8 takich gigantycznych spółek jak American Express, Bank of America, Chevron, Coca-Cola, HP, Moody's, Occidental Petroleum i Paramount Global. No i jest również tutaj, mówi też o dwóch spółkach, których jest prawie 100% właścicielem, no ale te spółki nie są na giełdzie, one też znacznie ponad 3 miliardy dolarów zarobiły w zeszłym roku, także tutaj podkreśla, że takich dobrze zarabiających spółek ma aż 10 w swoim portfolio. No, zaznacza też, że w przyszłości Berkshire będzie miało mnóstwo gotówki, no i dużo amerykańskich bonów skarbowych. To jest to, co jest istotne. Oni zawsze dużą część no, trzymają w rezerwie w gotówce. Ciekawą rzeczą, którą Warren Buffett w taki dość obrazowy sposób, za chwilkę wam właśnie o tym opowiem, jak potrafi mówić o pieniądzach, czy też konkretnie o podatkach, bo właśnie na tym też się skupił, jeżeli chodzi o podatki, które zapłaciło Berkshire Hathaway przez ostatnie lata. I mowa jest tutaj o, że w ostatnich 10 latach na podatki Berkshire Hathaway zapłaciło 32 miliardy dolarów. No i chcąc sobie wyobrazić, jakie to są pieniądze, no to tutaj przejdziemy przez kilka stopni, jaki to jest ogrom pieniędzy. Warren Buffett pisze, jeżeli milion dolarów miałbyś w 100-dolarowych nowo wydrukowanych banknotach, no to mógłbyś z nich utworzyć taki stos, który sięgałby przeciętnemu człowiekowi mniej więcej do piersi. Jeżeli tak samo ułożyłbyś 100-dolarowe banknoty, ale o wartości miliarda dolarów, no to taki stos będzie sięgał 3/4 mili w górę. No a jeżeli odniesiemy się do środków, które przez ostatnie 10 lat zapłaciło w ramach podatków Berkshire Hathaway, czyli te 32 miliardy, to jeżeli byśmy ułożyli je w stos, to sięgałyby one ponad 21 mil. I jak to tutaj napisał Warren Buffett, no jest to gdzieś poziom 3 razy wyższy niż latają komercyjne samoloty. To pokazuje właśnie poziom, ilość tych miliardów, które w ramach podatku zapłaciło Berkshire. No i, ale jak to on zaznacza, że ma nadzieję i oczekuje, że w ciągu następnej dekady zapłacimy jeszcze więcej podatków. Mówi, że jesteśmy to winni krajowi i tutaj mocno pozytywnie o samej Ameryce się wypowiada. Pisze, że no, on inwestuje od 80 lat i jest to ponad 1/3 historii jego kraju. I mimo takiego upodobania Amerykanów do samokrytyki, takiego zwątpienia, no i on nie uważa i nie widział, żeby zasadne byłoby w jakimkolwiek czasie takie długoterminowe stawianie przeciwko Ameryce, czy długoterminowy zakład przeciw Ameryce. No a na sam koniec tutaj taka część, która również bardzo mi się spodobała. A mianowicie Warren Buffett wypisał takich 15, jak dobrze naliczyłem, sentencji Charlie'ego Mangera. Warren Buffett napisał, że oni podobnie myślą we dwóch, ale to, co sam Warren, co jemu zajmuje stronę wyjaśnień, to Charlie Munger potrafi zawrzeć w jednym zdaniu. No i tak jak mówię, jest tam takich 15 bardzo fajnych stwierdzeń, porad, można powiedzieć. Ja tutaj sobie wybrałem takich sześć, które najbardziej mi się spodobały. I pierwsze z nich to: świat jest pełen głupich hazardzistów, którzy nie poradzą sobie tak dobrze jak cierpliwy inwestor. Tutaj właśnie podkreśla właśnie tą rolę cierpliwości i do niej się odnosi w kolejnym wybranym przeze mnie stwierdzeniu. Cierpliwości można się nauczyć. Posiadanie umiejętności skoncentrowania się na jednej rzeczy przez długi czas to jest ogromna zaleta. Także tutaj mówi bardziej o takiej samej cierpliwości. Nie odnosi, wiadomo, że to się odnosi do inwestowania i do tego, jak oni długoterminowo starają się inwestować. No i mówiąc tutaj ustami Charlie'ego, Warren i ja nie skupiamy się na spekulacjach i emocjach. Szukamy dobrych, długoterminowych inwestycji i uparcie trzymamy je przez długi czas. Także już trzy takie porady. Od nich myślę, że każda bardzo, bardzo cenna i ponadczasowa. Kolejnej posłuchajcie. Nie ma czegoś takiego jak stuprocentowo pewna inwestycja. Dlatego używanie dźwigni finansowej jest niebezpieczne. Ciąg wspaniałych, świetnych wyników pomnożonych przez zero zawsze będzie równało się zero. Nie licz na to, że wzbogacisz się trzy razy. Kolejne stwierdzenie tutaj też wielu osób może dotknąć, bo brzmi ono tak: nie musisz posiadać dużo, żeby być bogatym. Tak, to nie Paulo Coelho, to Charlie Munger takie stwierdzenia używa. No i ostatnie, które wybrałem, tak jak mówię, całą resztę polecam przeczytać sobie w liście Warrena Buffetta. Ostatnie: musisz się ciągle uczyć, jeśli chcesz zostać świetnym inwestorem. Kiedy się zmienia świat, ty musisz się zmienić. No, myślę, że już trochę różnych sytuacji zarówno Charlie, jak i Warren w świecie inwestycji no, widzieli no, z racji na ich wiek i tutaj no, wiedzą, co mówią. To jest taki, jeżeli chodzi o główne punkty, można powiedzieć już sama końcówka. No i na końcu oczywiście Warren Buffett zaprasza wszystkich na coroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy Berkshire Hathaway. Odbędzie się ono w Omaha 5 i 6 maja. No to jest rzeczywiście ogromne wydarzenie, to zgromadzenie akcjonariuszy. Była krótka przerwa spowodowana pandemią. Z tego, co słyszałem, to nawet jeden aktualnie, jak patrzę, tak, jeden z aktualnie słuchających mnie uczestników tego podcastu wybiera się do Omaha 5 i 6 maja. No a jeśli wy to nie możecie się wybrać, może nie jesteście akcjonariuszami Berkshire Hathaway, ale chcielibyście się dowiedzieć, jak wygląda to wydarzenie, to chciałbym Wam polecić książkę Śladami Warrena Buffetta, której autorami są Tomasz Jaroszek i Przemek Gerszman, z którym miałem jakiś czas temu okazję pracować. No oni zafascynowani samym Warrenem Buffettem wybrali się w 2018 roku na to walne zgromadzenie. No i w tej książce nie tylko jakby opisali to, co tam zobaczyli, można też zobaczyć trochę zdjęć właśnie z tego walnego zgromadzenia. No ta książka jest trochę biografią Buffetta. No tak jak już mówiłem, ten cały wyjazd, pobyt tam i to walne zgromadzenie, swoje reakcje opisują w tej książce. No i też zawarli w tej książce wiele takich zasad, podstaw, którymi kieruje się Warren Buffett, odnoszą się do, no, można powiedzieć, takiego mistrza Warrena Buffetta, czyli do Grahama. No, bardzo ciekawa lektura. Od razu zaznaczam, że to nie jest podcast sponsorowany. Po prostu przeczytałem tą książkę i bardzo mi się spodobała. No, już ją przeczytałem jakiś czas temu. Dobrze, słuchajcie, no myślę, że co nieco powiedziałem o tych dwóch tematach. Mam nadzieję, że zachęciłem chociaż niektórych z Was do zagłębienia się w te listy Warrena Buffetta. Można je wszystkie oczywiście odnaleźć, te archiwalne, no ale pewnie warto zacząć, jeżeli ktoś jeszcze ich nie czytał, od tego aktualnego. Nie wiem, czy są jakieś pytania ze strony tutaj osób słuchających nas na żywo, ktoś chce się czymś podzielić. No już prawie godzinę tutaj wam opowiadam. No a też nie ukrywam, że chyba trzeba czas kończyć. Jutro mam dość wymagający, intensywny dzień. Jest 22, ja wstaję po czwartej, z domu pewnie wyjadę gdzieś po wpół do piątej, no a wrócę pewnie nie wcześniej niż 22, także tak jak mówię, dość intensywny dzień przede mną. Tak więc serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu o finanse wieczorową porą. Jak mówiłem na początku, ja nazywam się Grzegorz Błaszczyk. Zapraszam do odsłuchiwania kolejnych odcinków. Zapraszam Was na podcasty, które na przemian tutaj nagrywamy z Nikodemem. Nikodem skupia się tutaj na Web3, na kryptowalutach, NFT. On jest w tym zakresie specjalistą. Na tym kanale właśnie też o tym możecie sobie posłuchać. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału na Spotify, na Apple Podcast. Zapraszam do dołączenia do społeczności na Discordzie. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy na żywo tutaj uczestniczyli w tym podcaście, jak i tym, którzy z opóźnieniem będą ten podcast odsłuchiwać. Wszystkiego dobrego i dobrej nocy życzę.